puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7:30. Zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiaj zaczniemy od odwiedzin u pana Pawła, który jest chyba jedynym takim dróżnikiem w Polsce.
Wykonać telefon, otworzyć rogatki. Za sobą trzeba zamknąć te rogatki, nie mogą być otwarte, nie? No i zakluczyć, nie? Żeby ktoś po prostu dla psoty nie poszedł i nie otworzył sobie, nie? Tych rogatek, nie? Bo jak będą otwarte, to pociąg automatycznie wstaje, nie? I automatycznie już jest wniosek pisany do mnie o ukaranie, nie? Że rogatki były otwarte, nie?
Potem porozmawiamy o zbliżającym się Forum Mleczarskim w Gniewie.
Produkcja dobrej jakości mleka, gdzie musimy mieć odpowiednią jakość kiszonki, pasz, jakie produkujemy. Złoty 20 to jest odpowiednia cena, żeby hodowcy byli zadowoleni i produkowali jak najlepszej jakości mleko.
A na koniec obawy mieszkańców Mierzei Wiślanej związane z budową drogi S7.
Tu trzeba wspomnieć, że na Mierzei Wiślanej jednocześnie przebywa w okresie lata około 80 tysięcy turystów. Ci turyści nie przybywają tak jak kiedyś na 2 tygodnie, przybywają często na 2-3 dni, no zdarza się oczywiście, że i na tydzień. I oni tutaj dojeżdżają, wyjeżdżają i tutaj można w okresie sezonu zauważyć, że korki często rozładowują się do godziny 1 w nocy.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek bardzo nietypowa historia ze Śliwin, małej wsi położonej pomiędzy Tczewem a Swaróżynem. Pan Paweł Wolf, który tam mieszka, ma nietypowy problem. Otóż jeśli chce dojechać do swojego domu ciągnikiem, musi na chwilę zamienić się w dróżnika. Specjalnie dla niego stworzono bowiem przejazd przez tory kolejowe, na którym rogatki może otwierać tylko on. Gdyby nie ten przejazd, rolnik nie mógłby jeździć pomiędzy domem a polem.
Tak, tak, całkowicie mam umowę tylko z koleją podpisane i naczelnik Trzewa powiedział, że tylko ja mogę przejeżdżać, nie? Tak jak, że jak wuja mieszka u mnie, to powiedział, że nie, bo zobaczy kogokolwiek, to zamyka ponownie przejazd, nie?
Zresztą widzę kłódki, tylko pan ma do nich
tak,
klucze.
Tylko ja, nie? No ze względu na bezpieczeństwo, jak pan widzi, ten przejazd jest na łuku, jest widoczność, no nie za bardzo, nie? Pociągi jeżdżą szybciej ze strony Starogardu, także no trzeba uwijać się przejeżdżając przez ten przejazd i będzie zawsze do końca życia utrapieniem, nie? A droga jest gdzie indziej, nie? Możliwa do dojechania, a tutaj no jak pan widzi, no drogi nie ma, nie?
Pan korzysta z tego przejazdu głównie używając ciągnika?
No głównie ciągnikiem można tu przejeżdżać, tą drogą, nie? Może by było przejeżdżać samochodem, ale widzi pan, droga jest niedostępna na samochód, nie? Mhm. A zwłaszcza zimą, nie? No to już jest tutaj koniec świata, nie? Jak to mówią.
No żeby przejechał ciągnik przez tory, to też potrzeba więcej czasu niż auto osobowe, a przecież tutaj pociągi raczej szybko jeżdżą.
Tak, tak. Ze strony Stargardu, mówię, szybciej biegną niż ze Trzewa, nie? Także, bo jest lekko z górki, nie? Także no lepiej zadzwonić i się upewnić, nie? Bo to różnie. Naczelnik powiedział, że można wedle przepisu rozkładu jazdy, nie? Ale mówię, no pociągi różnie jeżdżą. No faktycznie, przepisy, rozkłady jazdy się zmieniają i także...
Czyli co, pan zawsze zanim przejedzie przez tory, to wykonuje telefon?
Dzwonię na Swaróżyn, nie? Na dworzec, nie? Żeby się upewnić dla samego bezpieczeństwa, nie?
I tam bez problemu udzielają informacji, znają
tak,
już pana?
Tak, tak, tak. Już znają, także mój numer odbierają, tylko mówię, że jest droga wolna i nie muszę nic mówić, nie? Się pytać, nie? Także...
Mało kto w Polsce chyba jest takim dróżnikiem sam dla siebie.
No są przejazdy takie prywatne, nie? Tylko, że bardziej są otwarte, nie? Dla wszystkich, nie? A tutaj no ze względu do tego brak widoczności, no nie zgodził się po prostu, nie? Kategorii D musi być i bezwzględnie, nie?
A musiał pan jakoś negocjować z koleją, czy jak pan przedstawi swoją sytuację, to powiedzieli okej, no udostępnimy panu ten przejazd?
No nie za bardzo, bo mówię, wedle przepisów on tu jest zakazany ten przejazd, nie? Bo raz, że jest krótki, bliski odcinek drugiego przejazdu otwartego, a drugi raz, że nie ma widoczności, nie? Także no negocjowaliśmy tam uczęszczać tamtej drogi, nie? Ale powiedziałem, że wójt nie chce zrobić tej drogi, nie? Mi bardziej by pasowało tamtej. Mi ten przejazd no nie jest w rzeczywistości aż tak potrzebny, nie? Wolałbym tamtą drogę mieć wykupioną, nie? Ale no wójt ci upierał, no to ja już no musiałem odbudować ten przejazd, nie?
Mhm. Te wszystkie płyty, tak? Tutaj też pan sam położył?
Nie, płyty to robiła kolej, nie? Bo to tam między torami to oni musieli zamknąć jeden tor, robić jeden, później kolejny, następny, nie? A ja tutaj musiałem rowy pół zasypać, koparkę nająć, tłucznię nawieść, żwiry najpierw podkład, nie? Wybetonować cekoły do szlabanów, nie? No i pospawać rogatki, pomalować. No koszt był około 3000, nie?
Te szlabany wysłużone?
No tak, no wiadomo, no trzeba odnowić już ich, nie? Co parę lat. No kolej nic nie będzie robić, nie? Bo to są moje prywatne, nie?
Rozwiązanie dla pana sytuacji jest takie, żeby udostępnić panu drogę dojazdową, no inną do pana posesji, bo obecnie no, korzysta pan troszeczkę tak na zasadzie koleżeństwa, jak rozumiem.
No tak, no po prostu dobra przyjaźń sąsiedzka, nie, po prostu mi udostępnia tą drogę, nie, ale może to kiedyś zaniknąć i będzie konflikt wtedy, nie?
Wtedy już będzie pan odcięty, będzie pan musiał tylko tym przejazdem jeździć.
No niestety, tylko to zostanie na czarną godzinę. Już i tak były drogi tam takie niedostępne przez las. Wakus wywoził ziemię, była tak droga zniszczona zwierzynko, że nie dało się przejechać samochodem i po prostu ten przejazd mi tak uratował życie praktycznie, można powiedzieć, nie? Mhm. Dojazd do pracy i to wtedy akurat były ferie zimowe, nie? To dzieci nie chodzili do szkoły, nie?
No i ostatnio miał pan też sytuację już w ogóle kryzysową, bo mieliście akurat ogień w kotłowni, tak?
No wybuch, pożar, nie? Także no sytuacja była dramatyczna. Już nie dawaliśmy rady ugasić tego. Mówiłem do żony, dzwoń po straż pożarną, bo to nie są przelewki, nie? No ale okazało się, że straż błądzi po śliwinach, nie może dojechać, nie? Nie wiem, przyjechali na GPS-a, dojechali do tego starego przejazdu zamkniętego. Na domie nie mogli trafić, nie? I dzwonili, żeby ktoś, czy ktoś może wyjechać. No i wysłałem żonę, nie?
I musieli pojechać tą prywatną, wąską drogą, tak?
Tak, i wtedy w tej wąskiej drodze właśnie przez kluzy na działki się zakleszczył straż, wóz strażacki, nie? No i żona ich po prostu zgubiła, nie? W lesie, no. Po chwili dopiero się po jakimś czasie ujawnili, nie?
Gdyby ta droga była tak, jak chcecie, zrobiona, no to nie byłoby problemu pewnie z dojazdem straży pożarnej.
No, żeby miała chociaż te 4,5 metra, nie? No to wiadomo, no już sprzęt przejedzie, nie? Większy, nie? Mhm. A wiadomo, drzewa rosną, za 5 lat nie będą jeszcze grubsze, nie? I po prostu wóz strażacki nie da rady przejechać, nie? Mhm. Te drzewa się nie zmniejszają, nie?
Jeszcze a propos tego przejazdu. Ile czasu tak panu zajmuje załatwienie tego wszystkiego? Bo to przecież pan musi podnieść szlabany, musi pan zadzwonić. Ile taki pokonanie jednego przejazdu panu zajmuje?
No około 5 minut, nie? Wykonać telefon, otworzyć rogatki. Za sobą trzeba zamknąć te rogatki, nie mogą być otwarte, nie?
Zakluczyć, tak?
No i zakluczyć, nie? Żeby ktoś po prostu dla psoty nie poszedł i nie otworzył sobie, nie? Tych rogatek, nie? Bo jak będą otwarte, to pociąg automatycznie wstaje, nie? I automatycznie już jest wniosek pisany do mnie o ukaranie, nie? Że rogatki były otwarte, nie?
I pewnie odebraliby panu przejazd.
No, oby nie, nie? Miejmy nadzieję, nie? Z dobrej woli, ale to różnie bywa, nie?
Czyli musi pan się pilnować po prostu.
No tak, no to jest, no na przejeździe się kończą żarty, jak wszędzie. Z pociągiem nikt nie wygra, nie? To jest normalne, nie? Także lepiej zachowywać te przepisy, które są w umowie zachowane, nie? Mhm. No dobra wola była też naczelnika czeskiego, że po prostu no, dał zgodę na to, nie? Bo tak wedle tych przepisów tutaj się kłócili po prostu, nie? Większość nie chciała, naczelnik no, nalegał, żeby dać mi tą drogę, nie?
Mhm. A z tego miejsca do Śliwin, do normalnej drogi, ile jest?
No tu jest do tego przejazdu około 700 metrów, nie?
700 metrów do cywilizacji.
No, można tak powiedzieć, nie? Do odbudowania tej drogi tylko odcinek 700 metrów, nie? No widzi pan, no to są grunty tutaj zaorane, nie? Pole jest, nie? No dał mi właściciel, no poszedł na ugodę, że dał mi tam przy brzegu, przy lesie przejeżdżać, nie? No ale to tylko dał, nie? Przyjdzie inny właściciel, powie, że nie i kropka, jestem odcięty, nie?
A sprzętu ma pan sporo i używa pan go na co dzień?
No muszę, no jestem rolnikiem poniekąd, no i chciałbym dojechać do wioski, nie? No za parę lat to widzi pan, w tych wrzutkach ja już kombajnem nie przejadę, nie? A żniwa są co roku, nie? Także będę musiał tu korzystać z tego przejazdu, nie?
A tę bardzo nietypową historię ze Śliwin przygotował dla państwa Maciej Bąk.
Pokazać, na co cię stać. Chociaż raz pozwól mi usłyszeć.
Teraz mamy małe zaproszenie. Już jutro na zamku w Gniewie odbędzie się trzecie pomorskie forum mleczarskie. Wiadomo, że jeśli ktoś na poważnie zajmuje się rynkiem mleczarskim, nie powinno go tam zabraknąć. Tematów do rozmów na pewno nie zabraknie. I o tym właśnie Dominika Hadam z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Nie tylko trzeba dyskutować o tym, co się zmieniło, ale o tym, co się będzie zmieniać i o możliwościach, jakie mają rolnicy.
O tym, co się zmieniło, mówimy tutaj o zdjęciu kwot mlecznych. Wiadomo, producenci mleka też wiedzą, z czym to się wiąże, ale co ich czeka, bo też w przyszłości szykują się kolejne zmiany.
Tak, to jest duży znak zapytania, nie tylko dla nas, ale również dla ministerstwa, gdzie cały czas prężnie działa nad programem, który się zmienia. Czekamy przede wszystkim na to, co się wydarzy z mleczarniami. Czy będą chcieli indywidualnie pobierać od rolników, czy podpisywać wielkie umowy długoterminowe. Myślę, że to również ma znaczenie. A przede wszystkim cena. Cena nas interesuje i o tym, co rolnicy stracili poprzez te kwoty, gdzie jakieś tam nałożyły się kary.
Wróćmy do mleczarni, o których wspomniałaś, bo można powiedzieć, że w pewnym sensie ta nowa sytuacja, nowa, już od maja mamy z nią do czynienia, też była pewnym zaskoczeniem dla właścicieli, prawda, tych zakładów przetwórczych.
Oczywiście, jak najbardziej. Mleczarnie tutaj mają duży zasięg możliwości, ale jest producentów mleka, którzy produkują mleko. Mleko i to jest w dużych ilościach, które po zniesieniu kwot rolnicy zakupili dodatkowe jałowice, powiększają swoje stada, jest coraz więcej mleka. Mleczarnie nie wiedzą, jak to rozwiązać, czy podpisać umowę na jedną stałą cenę, tak jak robi to tutaj Piątnica, gdzie ma całą jedną ma ilość mleka, którą pobiera od rolników i ma cenę ustaloną cały czas podczas całego kontraktu. Czyli jakby wracamy do kontraktowania mleka z powrotem.
A to jest ryzykowne, prawda? Z jednej strony dla producenta, z drugiej strony dla odbiorcy.
Oczywiście, jak najbardziej, bo jeśli rolnik wyprodukuje mleka więcej, co się z tym mlekiem stanie? Czy będzie musiał je wylać, czy będzie mógł sprzedać gdzie indziej? Dla odbiorcy również, ponieważ tutaj mleczarnia może zwiększyć swoje ilości produkcji serów, mleka na sklepy branżowe oraz wysyłać za granicę. Jeśli rolnicy wezmą pod uwagę, że ta produkcja, którą produkują, dla nich wystarcza i mają zbyt na to mleko, nie będą chcieli produkować więcej. I tutaj jest znak zapytania, co się tak naprawdę wydarzy.
Od czego tak naprawdę zależy teraz to, jak będą toczyły się te dalsze losy na rynku mlecznym?
Przede wszystkim współpracy. Współpracy rolników, ministerstwa i mleczarni, prywatnych przedsiębiorstw.
Jak ta współpraca teraz wygląda?
Współpraca w tym momencie, no jak wiemy, wszystko w polityce się zaczęło nam zmieniać i teraz jest mniej więcej sprawdzanie terenu, można tak to ująć w cudzysłowie, ponieważ ministerstwo sprawdza, co tak naprawdę, na co stać rolników i czego oni od nich oczekują. Tak samo mleczarnie zastanawiają się, czy będzie jakieś dodatkowe dofinansowanie z Unii Europejskiej, czy będzie inne wsparcie dla rolników, żeby mogli rozwijać jakość mleka przede wszystkim.
No rzeczywiście niepewnie szykuje się ta przyszłość. Macie jakieś szacunki czasowe, kiedy to się powinno rozstrzygnąć?
Prawdopodobnie w całkiem nieodległym czasie, czyli około 2 miesięcy, powinny podejść jakieś ustawy, zmiany odnośnie tego, co się będzie działo z mlekiem.
Jakie są przecieki informacyjne?
Na razie mamy pomysł o to, że zostanie dołożony grosz tam do litra mleka, co jest ciekawym tematem do dyskusji, ponieważ ta kwota 1 grosza jest
no mikroskopijna.
Dokładnie tak.
To będzie 86 groszy zamiast 85, jeśli dobrze pamiętam, o ile oczywiście zostanie to wprowadzone w życie.
Oczywiście tak, tak to wygląda.
A jaka kwota by uratowała rolników, mleczarzy?
Produkcja dobrej jakości mleka, gdzie musimy mieć odpowiednią jakość kiszonki, pasz, jakie produkujemy. 1,20 zł to jest odpowiednia cena, żeby hodowcy byli zadowoleni i produkowali jak najlepszej jakości mleko.
Początek trzeciego Pomorskiego Forum Mleczarskiego jutro o 10:00, a plan znajdą Państwo na stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na koniec wybieramy się na Mierzeję Wiślaną. Osoby, które żyją z turystyki, a więc całkiem spore grono, mają obawy związane z budową drogi ekspresowej S7. Latem wszystkie szosy prowadzące na Mierzeję są bardzo często zakorkowane. Co więc będzie w najbliższym sezonie, gdy Krajową 7 będzie jeździło się jeszcze trudniej niż wtedy, gdy żadne prace na niej nie trwały? Roman Gajek, szef lokalnej organizacji turystycznej Stegna, obawia się, że po prostu wszystko będzie stało.
Jeżeli u nas na przedsiębiorcy i właściciele bazy noclegowej? No, szacujemy, że gdzieś jest 70-50 tysięcy dziennie przybywa tutaj turystów. I no, trzeba tu dojechać i odjechać. Co tydzień jest wymiana turnusu, bo kiedyś to było po 2-3 tygodnie, w tej chwili każdy tam zamawia, ja wiem jak jest u mnie też, po tygodniu czasu. I wtedy sobota, niedziela są te wyjazdy, przyjazdy, oprócz normalnego ruchu. To ja mówię tylko o tych turystach, co przyjeżdżają. A sobota, niedziela, jeszcze raz tyle turystów przyjeżdża z okolic. Kwidzynia, Malborka, tych miejscowych, tu okolicznych mieszkańców, bo jak ze trochę pogody, to oni tutaj, no jeden za drugim, to jest permanentny korek non-stop. I teraz to jest, jak wszystkie drogi były przejezdne. W tej chwili jak oni utrudnią na ten ruch, bo oni cały czas to będą robić, my im dajemy, wykonawcom, tam głównej dyrekcji dróg, jakieś alternatywne drogi, żeby zrobili, no to oni utrudniają, nie mówią, mówią nie. Po prostu no, oni mają swoje objazdy, które no, do niczego nowego nie wnoszą, bo tylko utrudniają to. I dlatego my mamy koncepcję, tak samo i pan starosta zaproponował, żeby wykonawca wykonał tam 3-kilometrowy odcinek drogi z Drewnicy w kierunku Bronowa i wyjeżdża się tutaj w Niedźwiedzicy na siódemkę. No oni powiedzieli, że na to się nie wyrażą zgodę, że tutaj będziemy wjeżdżać tutaj jak jest węzeł tutaj Stróża, no ale tam budowane będą dwa wiadukty nowe obok tego, który jest, no i tu się zakorkuje, no bo oni no nie mają wyobraźni, bo oni tu nie znają tego realia, tego terenu. Przede wszystkim apelujemy do wykonawców, żeby ściśle współpracowali ze starostwem, bo starostwo nowodworskie ma rozeznanie tak samo na temat naszego terenu i oni chcą, tak jak jest Budimex, w tej chwili Budimex jest uzgodniony ze starostwem, z Urzędem Miasta Nowego Dworu, mają podpisane porozumienia i tam nie ma żadnego problemu. Natomiast Metrostaw, no on nie zna tych realiów, bo to no, firma czeska, wykonawców ma gdzieś tu pościąganych nie wiadomo skąd, z Polski, czy jeszcze gdzie indziej. I oni się tutaj no, usztywnili tak samo, no, nie są odporni na nasze apele. I tutaj taki apel jest też do wykonawcy, żeby oni ściśle współpracowali ze starostwem.
Te obawy branży turystycznej z Mierzei Wiślanej podziela też starosta nowodworski Zbigniew Ptak.
To nie tylko kurorty, bo trzeba też powiedzieć, że oczywiście wszyscy cieszymy się z modernizacji siódemki. To jest rzeczą oczywistą. Natomiast też nie zależy zapominać o tym, że ta realizacja tej drogi nie przebiega przez step, tylko tu też żyją ludzie, tutaj funkcjonują firmy. I nam idzie o to, żeby w jak najmniejszym stopniu zminimalizować uboczne efekty prac związanych z modernizacją tej siódemki. Tu trzeba wspomnieć, że na Mierzei Wiślanej jednocześnie przebywa w okresie lata około 80 tysięcy turystów. Ci turyści nie przybywają tak jak kiedyś na 2 tygodnie, przybywają często na 2-3 dni, no zdarza się oczywiście, że i na tydzień. I oni tutaj dojeżdżają, wyjeżdżają i tutaj można w okresie sezonu zauważyć, że korki często rozładowują się do godziny 1 w nocy, jak dotychczas. Tych samochodów cały czas wzrasta, ludzie się przemieszczają i to dobrze. Natomiast druga sprawa, to sprawa jest taka, że nasz teren, ten szczególnie Mierzeja Wiślana, można powiedzieć, że jest swego rodzaju wyspa. Przecież otoczony jest z jednej strony rzeką Wisłą, z drugiej strony Zalewem Wiślanym Nogatem, Zatoką Gdańską i przecięty Szkarpawą. Możliwość wydostania się z tego terenu istnieje tylko poprzez dwa mosty. Most w Rybinie i most w Drewnicy w Żuławkach. Ten teren i mieszkańcy tego terenu po prostu dotychczas byli często zatrudniani w przedsiębiorstwach rolnych, które w wyniku przemian tych gospodarczych po prostu dzisiaj już nie wymagają tylu pracowników, co kiedyś. Jest to, powiedzmy, redukcja do 10%. Natomiast ludzie szukają zatrudnienia w Gdańsku, w Elblągu i muszą się rano wydostać do pracy, po południu normalnie wrócić. Nie jest dopuszczalne i w ogóle nie do pomyślenia, żeby ludzie, którzy tak ciężko uzyskują zatrudnienie gdzieś poza naszym terenem, żeby nie mogli dojechać do pracy, stali w wielogodzinnych kolejkach. To samo dotyczy spadku atrakcyjności pobytu na Mierzei Wiślanej przez liczne rzeczy turystów, którzy będą po prostu omijali ten teren i jak wiemy, skutek dobrej promocji trudno później, jak się zaprzepaści, odbudować i nie jest to prosta sprawa. I stąd też nasze autentycznie wysokie zaniepokojenie tą sprawą. Zaproponowaliśmy podczas ostatniego spotkania Generalnej Dyrekcji, która oświadcza, że jest to inwestycja priorytetowa, więc jeśli jest to inwestycja priorytetowa, to w naszym odczuciu inwestor, czyli Generalna Dyrekcja, wprowadzając wykonawcę na teren, powinna przedstawić uwarunkowania, jakie tutaj istnieją na tym terenie i powinna się liczyć również z samorządowcami, z mieszkańcami. To na dzisiaj nie nastąpiło, powiedziałbym, w całości. Te odcinki te nasze zostały podzielone na dwa. Jeden wykonuje firma Budimex, druga Metrostaw. Nie chciałbym tu robić swego rodzaju reklamy, ale Budimex podszedł do sprawy dużo poważniej. Od początku interesował się, jak tutaj funkcjonuje komunikacja i tak dalej. Rozpatrywał różne warianty i trzeba przyznać, że w tej chwili co prawda zajmuje się innym odcinkiem między Nowym Dworem Gdańskim, a tym odcinkiem elbląskim. Natomiast trzeba powiedzieć, że stosunki naszej współpracy są poprawne. Mamy podpisane porozumienie z nimi, został powołany wspólny zespół, który co dwa tygodnie tworzy notatkę i oczywiście tak jak na każdej budowie są zawsze problemy, bo to tego się nie uniknie, ale na dzisiaj można powiedzieć, że się nie skarżymy i można powiedzieć, że jest sytuacja zadowolona. Natomiast tutaj jesteśmy bardzo, bardzo zaniepokojeni i o tym informowaliśmy Generalną Dyrekcję. Odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, odbyło się kolejne spotkanie z Generalną Dyrekcją i dopiero teraz mam chyba wrażenie, że dociera do decydentów, że tak nie może być, że nas się to po prostu, mówiąc kolokwialnie, zablokuje, kiedy ta inwestycja tak naprawdę ruszy. Ona w tej chwili ta inwestycja śladowo rusza, bo na razie, a już widać skutki działania i to rzeczywiście nawet wycięcie kilku drzew i wpuszczenie jednej maszyny powoduje, że stoi się w kilometrowych korkach.
A co na to drogowcy? Z nimi także rozmawialiśmy, no i oni zachowują spokój. Tutaj cytat z Piotra Michalskiego, rzecznika gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nikt nie zamierza zamykać żadnej trasy wyjazdowej z Mierzei Wiślanej. To zapewnienia od pana Piotra, który jest przekonany, że utrudnienia co prawda będą, ale nie wpłyną one zbyt mocno na ruch pomiędzy Mierzeją a Krajową Siódemką. No zobaczymy, kto ma rację. Czy drogowcy, czy jednak ci, którzy mieszkają na Mierzei i którzy wiedzą pewnie, jak wygląda ten dojazd na co dzień. I to już wszystko w Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień. Będę bujał w obłokach.
nie umknął cel. Nasze szanse nieskończenie wielkie są. Przyszłość wieczną niewiadomo jest, aby znowu